Słowo Boże, które ku zbudowaniu naszemu na niedzielę dzisiejszą przez to rozważanie Kościół podarował, czytam w liście apostoła świętego Jakuba w 5 rozdziale od 13 do 16 wiersza. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i modlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Oto Słowo Boże. Panie, Ty nazwałeś Słowo swoje nasieniem, a serca nasze glebą. Przemieniaj tę glebę mocą Ewangelii Jezusa Chrystusa i spraw łaskawie, aby Słowo Twoje wydało właściwy owoc na glebie serc naszych. Amen. Drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, na początku musimy stwierdzić, że tekst dotyczy normalnego życia chrześcijańskiego. Ono tak powinno wyglądać. A apostoł swoją wypowiedzią obejmuje nas wszystkich tu zebranych. Stosuje bowiem 3 pytania. I te pytania wciągają nas do przemyśleń i do ustosunkowania się tego, co apostoł chce nam powiedzieć. Pierwszym pytaniem apostoł zwraca się do starszego pewno pokolenia, bo ono brzmi: cierpi kto między wami? Cierpi? Kochani, niedawno słyszałem takie powiedzenie, że jak się jest po 40, a nic nie boli, to znaczy, że człowiek nie żyje. A wesołość? Weseli się kto? Pyta apostoł w drugim pytaniu. Popatrzcie na młodych, no może nie akurat tutaj, bo to nie wypada, ale jak ładnie i często się oni uśmiechają. A czasami, nie zważając na nic, tak serdecznie się śmieją, że nie jeden, który nie wie, o co chodzi, jest zgorszony i gotów jest zastosować taką znaną starą maksymę. Po czym poznać głupiego? Po śmiechu jego. No i trzecie pytanie apostoła. Choruje kto między wami? W dobie jesiennych zmian pogodowych, skoków temperatur, wiatrów powstałych stąd zaziebień, katarów, chrypek, grypek i innych infekcji. Pytanie to trzecie i te dwa poprzednie rzeczywiście nikogo z nas nie pozostawiają z boku. Apostoł to wszystko dostrzega, co należy do naszego życia, i wszystkim tym zdarzeniom próbuje nadać głębszy sens duchowy, duchowy wymiar. Jest to słuszne, bo przecież wszystko, co przeżywa wierzący człowiek, powinno być przyniesione przed oblicze Boga, postawione pod miarę Jego słowa. Apostoł zaleca na przykład modlitwę w cierpieniu. A co oprócz szukania ulgi można robić lepszego, gdy się cierpi? Narzekać? Szukać przyczyn cierpienia i jego sprawcy? Szukać sprawiedliwości i zadośćuczynienia? Pomstować na kogoś? Odgrażać się? Być zgorzkniałym? Obarczać innych swoim cierpieniem i mnożyć je w ten sposób? Oczywiście to wszystko można robić, ale to nic nie zmieni ku lepszemu, nic nie poprawi. A modlitwa to szczera rozmowa z Bogiem. Jest jedną z największych tajemnic chrześcijanina. Jest siłą i potęgą chrześcijanina. To faktycznie jest prawda, co mówi apostoł. Wiele może modlitwa sprawiedliwego. I jestem przekonany, że nie jeden z nas mógłby tu stać i złożyć świadectwo. jak sprawdziła się jego modlitwa w jego życiu. Jakie było to działanie? Drugie zalecenie apostoła mówi o śpiewaniu pieśni, a ono, to zalecenie, chroni nas przed frywolnością, działaniem lekkomyślnym z rozbawienia, niefrasobliwości, albo przed postępowaniem nieodpowiedzialnym. Gdy człowiek jest taki rozradowany, to łatwo odhamuje od zasad przyzwoitości, pobożności i godziwego zachowania i zachowuje się inaczej. Krótko mówiąc, wskazania te chronią przed tym, aby nie dać się zdołować w nieszczęściu, ani zwariować, jak jest dobrze i szczęście sprzyja. I właśnie taka postawa w nieszczęściu i w szczęściu jest często kryterium powierzania odpowiedzialnych funkcji człowiekowi. Jak się zachowuje nieodpowiedzialnie w takich sytuacjach, to mu odpowiedzialnej funkcji dać nie można. Słowa apostoła można rozważać z różnych stron i właśnie apostoł Paweł, tu mamy apostoła Jakuba, apostoł Paweł stwierdził w tym znanym słowie z listu do Koryntian 3:11: fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I powiedział dalej, że na tym fundamencie można wznosić budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana, słomy. A jakie jest to dzieło? Czy z kosztownego materiału, czy z lichej słomy? To się okaże w ogniu próby i w ogniu dnia sądnego. Takim ogniem próby na pewno jest też Słowo Boże, to znaczy inne miejsca Pisma Świętego, które mówią, poruszają tą samą kwestię, ten sam temat. I właśnie na tej podstawie tych innych miejsc Słowa Bożego dr Martin Luther powiedział o liście apostoła Jakuba, że to jest taki słomiany list. Dlaczego? Bo jest tu wiele nieprecyzyjnych wypowiedzi. Na przykład apostoł mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Co to znaczy usilna? To znaczy, że mamy tak naciskać na Pana Boga, aż wreszcie spełni to, co obiecał? Ja kiedy słyszałem taką modlitwę, mniej więcej brzmiała tak. Panie Boże, Tyś obiecał, my prosimy według tej obietnicy, no to daj, o co prosimy. Ja wtedy zadrżałem. Przecież to brzmiało jak szantaż, jak próba wymuszenia na Panu Bogu tego, co my chcemy. A gdzie jest to chrystusowe wołanie, bądź wola Twoja, albo nie jako ja chcę, ale jako Ty. I usilna modlitwa tutaj, w tym liście apostoła świętego Jakuba, oznacza wytrwała modlitwa. A ta wytrwała modlitwa, rozmawiałem z dziewczyną młodą i bardzo cierpiała. Modliła się, ale cierpienie nie ustawało. I mówi, w końcu zaczęłam tak się modlić. Panie Boże, ja poniosę to brzemię, jeśli to jest Twoja droga dla mnie, ale jeśli to ludzie albo szatan odgrywają się nade mnie, to zmień moją drogę i proszę Ciebie, daj mi znak, daj mi pewność, co jest Twoją wolą i jaka jest ta moja droga. I tak się modliła i cierpienie przeminęło bez śladu. Zakres bowiem Bożej pomocy, Jego ingerencja i skala tej pomocy może być różna. Nie od razu w 100% człowiek musi być zdrowy. Przecież sam apostoł Paweł pisze do Epafrodyta, a na Twój chory żołądek używaj po trosze wina. Czemuż go nie uzdrowił? Zrozumiał, że Pan Bóg chce, aby Epafrodyt chorował trochę. Nie tak, że nie mógł działać i tak dalej, ale ta choroba mu do czegoś była potrzebna. On to wiedział. Apostoł to uznał. i stosował takie leczenie, jakie było dostępne i możliwe. Oto po kilku latach choroby nowotworowej umiera młoda kobieta. Też ją odwiedzałem. Matka niepełnoletnich jeszcze dzieci. Była osobą głęboko wierzącą i jej bliscy także. Oni wszyscy modlili się o jej zdrowie. Modlił się mąż o zdrowie żony, dzieci o zdrowie matki. Siostry modliły się o zdrowie swojej siostry, krewni o zdrowie krewnej, a wierzący, którzy o tym wiedzieli i stali blisko, modlili się o współsiostrę w Panu. A ona jednak zmarła. Po śmierci znaleziono jej notatki, a w nich był taki zapis. Dziś lekarka powiedziała do mnie, przy Pani chorobie w tym stadium powinna Pani ważyć 37 kilo, być już ślepa i nie poruszać się z łóżka. A ja widzę, chodzę, krzątam się jeszcze po domu i mogę służyć moim bliskim. Panie, dziękuję Ci za ten wielki cud. Wielki cud w chorobie. Taki cud. Tak to odbierała, tak to przeżywała, tak to ona widziała. Ale był to zarazem znak od Boga. Znak, ja jestem z Tobą. Trzeba Ci iść tą drogą, której teraz nie rozumiesz. Nikt z Was jej nie rozumie, ale nie bój się. Ja jestem z Tobą. Umierała w pokoju bez lęku, powierzając swoich kochanych Bożej miłości, prowadzeniu i łasce. I tak byłem ciekawy, jak ułoży się życie tych dzieci. Mogę to śledzić, nawet je odwiedzać. Chłopak i dziewczyna. Chłopaka mniej znam w tej chwili, ale dziewczynę często odwiedzam. Zamężna, matka dwojga dzieci. Ma bardzo wierzącego męża i ona też jest wierząca. I tak patrząc na te dzieci, mogę powiedzieć, chyba mama nie wymarzyłaby sobie dla nich lepszej przyszłości. Ale ona nie marzyła. Ona się modliła o te dzieci. I ta modlitwa jej została wysłuchana. Druga wypowiedź apostoła czyni wrażenie, jakoby za każdym razem skutkiem modlitwy płynącej z wiary było wysłuchanie tej modlitwy, uzdrowienie i podźwignięcie. Apostoł pisze, modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Moi kochani, właśnie jak to może wyglądać, to podźwignięcie? Diakonat wydał nie tak dawno, 2-3 lata temu, taką książkę Powołane. Są tam życiorysy sióstr diakonis żyjących i już zmarłych. O jednej z tych diakonis czytamy. Pewno, że się znali, bo ona pochodziła z Górnego Śląska. O zdrowie siostry modliło się wraz z nią wielu przez wszystkie te lata. Tych lat było 16, chorowała. Pan wysłuchiwał tych próśb i odraczał wyrok śmierci i byliśmy tego wdzięcznymi świadkami. Gdy na przykład skończyła się możliwość niesienia pomocy w cieszyńskim szpitalu, zaraz, a był to ostatni moment, otworzyła się droga do kliniki w Gliwicach. A gdy tam możliwości zostały wyczerpane, Pan Bóg dotknął wielu serc i umożliwił leczenie za granicą. Ale również tam zdarzyło się, że gdy przed weekendem zespół lekarski już schodził z sali, choroba ujawniła się w ostrym ataku, który zakończyłby jej życie. Ale to, że lekarze jeszcze nie wyszli, wrócili, udzielili pomocy, a potem nastąpiło leczenie, siostra mogła żyć i służyć jeszcze kilka lat. Od siebie dodam, że jeszcze miesiąc przed śmiercią dyrygowała chórem dżingielowskim. W czasie kryzysowych sytuacji siostra spisała swój duchowy testament, a w nim czytamy. Byłam szczęśliwa w służbie dla Pana, ale cieszę się, że mogę iść do mojego Pana, Jemu tam służyć już bez wad i w doskonałości. Dlatego pragnę, aby w tej chwili, chodziło o pogrzeb, rozbrzmiewały pieśni pochwalne i uwielbiające Pana Jezusa. Pan Bóg pomagał jej po swojemu, a myśmy byli tego świadkami i mogliśmy razem z nią dziękować. Natomiast bardzo słusznym jest zwrócenie uwagi apostoła Jakuba na odpuszczenie grzechów. To jest priorytet, najważniejsze i zawsze nam najpotrzebniejsze. Wszystko inne jest dodatkiem o mniejszym lub większym zakresie i znaczeniu. Cóż bowiem pomoże, że człowiek wyzdrowieje, gdy potem powróci do swoich grzechów? Pan Bóg ma mu dać zdrowie po to, aby potem mógł jeszcze bardziej grzeszyć, krzywdzić, gorszyć, wyżądać zło, żyć bezprawnie i bezbożnie? W niejednym wypadku lepiej by było, gdyby nie mógł chodzić, nie mógł ruszać ręką, mówić, pić i tym podobne. Jeśli jednak wraca taki człowiek do zdrowia, to chyba tylko dlatego, że Pan Bóg okazuje mu łaskę i daje szansę i czas na zmianę, aby przejrzał duchowo, aby poznał, jak apostoł mówi, że już czas i nadeszła pora, aby się obudzić ze snu grzechowego i uchwycić się zbawienia, uniknąć strasznego oddalenia od Boga, od Bożej miłości na wieki wieków. Trzecia niejasność dotyczy stosowania namaszczenia oliwą przy modlitwie o uzdrowienie. Było to przeniesienie praktyki stosowanej w pobożności żydowskiej i takich przeniesień z tej praktyki i pobożności z przepisów zakonu było więcej. I właśnie te praktyki przeniesione do pobożności chrześcijańskiej zacieniały moc Ewangelii Chrystusowej. Dlatego apostołowie zebrali się, nazywamy to ich zebranie z greckiego soborem, na pierwszy sobór apostolski, właśnie aby zastanowić się i radzić nad tym, co z tych przepisów dawnych i praktyk i pobożności należy przenieść do życia chrześcijańskiego, a co nie przenosić. Sobór jest opisany w 15 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich i każdy z nas może przeczytać, jak to się odbywało. Ale mogę powiedzieć, że namaszczenia olejkiem nie ma tam zachowanego. Moc Chrystusowa nie może być związana ani ograniczana do stosowania olejku lub jego braku. Powiedzmy tam w południu, ten olejek z oliwek jest łatwo dostępny, ale u nas byłoby gorzej, a już na północy, powiedzmy Eskimosi by w ogóle chyba nie mieli możliwości stosowania tego i moc Boża byłaby ograniczona, gdyby to było związane z olejkiem. Ale dzięki Bogu nie jest związane i Chrystusowi chwała za to, że On działa także bez tego olejku, w taki sam sposób. Natomiast niektórzy wzięli dosłownie te słowa apostoła Jakuba sobie do serca i stworzyli nawet osobny sakrament ostatniego namaszczenia i uważają, że bez tego olejku słowa Chrystusowe są nieskuteczne, no ale można powiedzieć, to jest ich sprawa, sprawa ich wiary. Co zatem jest ważne i potrzebne w codziennym życiu chrześcijanina? Podsumujmy to teraz. Z tekstu tego apostoła Jakuba i z Pisma Świętego, że jest to 5 rzeczy. Aby je lepiej zapamiętać, można wyciągnąć rękę i do każdego palca przyporządkować jedną z nich. Pierwsze, modlitwa płynąca z wiary jest nam potrzebna każdego dnia. Modlitwa. Drugie, czyny płynące z wiary. Trzecie, pieśni płynące z wiary. Bo to jest sposób chwalenia Boga. Tych pieśni nie powinno zabraknąć. I czwarte, modlitwa przyczynna za kogoś płynąca z wiary. I piąte, najważniejsze, odpuszczenie grzechów płynące z wiary w Jezusa Chrystusa. Powtórzmy jeszcze raz. Pierwsze, modlitwa. Drugie, czyny trzecie, pieśni, czwarte, modlitwa przyczynna, piąte, odpuszczenie grzechów. Tego potrzebujemy w codziennym naszym chrześcijańskim życiu. Jak czegoś zabraknie, choćby jednego, to znaczy, że to życie już jest niepełne i może skarleć, zmaleć i ustać. Bracie i siostro, czy to zapamiętasz? Czy to zastosujesz? Czy zawierzysz swoje życie na nowo Chrystusowi? Czy pójdziesz za Nim? Czy chcesz pojednać się z Bogiem, mieć grzechów odpuszczenie i przebaczać innym, bliźnim? Jeżeli na nowo zechcesz, to niech ci na nowo Pan Bóg dopomoże i pobłogosławi. Bo warto dla Jezusa żyć, bojować, z Nim zwyciężać, umierać, ale do zwycięstwa i do chwały. Warto. Do czego niech nam Pan Bóg wszystkim dopomoże. Amen.